Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Jacek Labijak, aktor.
Bo ja nagle odkryłem, że w domu był taki pawlacz i ten pawlacz był pełen lalek. Ja nie wiedziałem, o co chodzi. Zacząłem tymi lalkami bawić i potem pytałem rodziców, o co to chodziło z tymi lalkami. I tego, no, że oni tak, albo Jacek, albo Agatka, że oni nie wiedzieli do końca. No, to takie były czasy, no w końcu 62 rok. Więc jeszcze wtedy się płci nie rozpoznawało, ponieważ oni nie wiedzieli, czy to będzie Jacek, czy Agatka. Więc kupili niby te lalki. No potem się okazało, że oczywiście prawda była troszeczkę inna, że po prostu moja siostra, która urodziła się parę lat wcześniej, zmarła po prostu. Prawie zaraz po urodzeniu, no ale już coś tam się wydarzyło, już coś się działo, już jakieś lalki były kupione. I myślę, że mały Jacuś właśnie dlatego się pojawił, że zmarła ta moja siostra.
Jacuś w zastępstwie. Zastępstwo to jest też takie magiczne słowo dla aktora.
Tak, ja nienawidzę zastępstw. Nienawidzę. I zresztą mam wrażenie, że większość aktorów nienawidzi. To jest coś okropnego. To jest tak potworny stres. Człowiek robi się kłębkiem nerwów. Musi opanować błyskawicznie. Wie, że nie zrobi tego dobrze, że nie zrobi tego doskonale, bo nigdy nie ma czasu. A poza tym jeszcze jest coś takiego, że wszyscy, nawet jakby najmilsi nie chcieli być koledzy dookoła, którzy już w tym przedstawieniu grają, to im się wydaje, że oni wszystko przecież wiedzą, że to jest takie proste. Tak? Wchodzę, mówię tam te cztery strony maszynopisu, w tym miejscu wiesz, wchodzisz, tu wchodzisz, tam podchodzisz, tutaj wejdziesz, rozumiesz, tutaj spojrzysz, nie? I jak ona na ciebie popatrzy, to zażenowany zejdziesz. No i to wszystko się wydaje bardzo proste. Tylko tak, nigdy nie ma na to czasu. Wszyscy są wkurzeni dookoła, że muszą to zastępstwo robić, bo to przeważnie jest albo ze względów jakichś koleżeńskich. Rzadko się zdarza, żeby zastępstwa były z powodu choroby. No po prostu planuje się inne przedstawienia. Często to jest tak, że po prostu kolega coś ma, serial, jakąś intratną propozycję, no to wtedy się po prostu to zastępstwo wchodzi. Ja nienawidzę zastępstw. Nienawidzę po prostu.
A często ci się to zdarza?
Teraz już nie, ale kiedyś pamiętam, jak debiutowałem w Teatrze Polskim we Wrocławiu w 1985 roku. To był mój pierwszy teatr po szkole po Gdańsku. To właśnie tam wszedłem w zastępstwo. Niemcy Kruczkowskiego za Krzysia Dracza, jak dobrze pamiętam. Tam wydarzyła się bardzo ładna rzecz, której teraz już kompletnie nie ma, że jak zszedłem ze sceny, zrobiłem to zastępstwo, to w garderobie leżała koperta od pana dyrektora. Dyrektorem był wtedy Jacek Bąż. Dziękuję bardzo za zastępstwo i w kopercie były pieniądze. Jako taka motywacja, że ty tutaj się zmobilizowałeś, uratowałeś spektakl, to było nagłe zastępstwo właśnie z jakiegoś powodu. Zaniknął taki obyczaj. Trzeba iść do... Znaczy nie iść, po prostu wpływa na konto, tak?
Dwie kostki cukru?
Dam panu dwie.
Robi pani ze mną co chce.
A może jeszcze jedną kostkę?
Więc mały Jacuś nie miał jakichś inklinacji teatralnych. Ja nie recytowałem wierszyków na imieninach. Przyszło mi jedno do głowy, że coś z tym teatrem musiało być, albowiem zostałem ministrantem z własnego wyboru. Bardzo chciałem być tym ministrantem i też sobie tam coś marzyłem, że ja tylko jestem w tym kościele, prawda, dzwonkami dzwonię, naród na kolana. A raz się nawet spełniło bardzo mocno, bo to były jakieś 70. lata w telewizji, w takim paśmie o 9 czy o 10 rano, kiedy była msza właśnie dla dzieciaków, puszczano Winnetou. I rzeczywiście to działało, ponieważ żaden z moich kolegów ministrantów nie przychodził na tę mszę, bo był serial, był Winnetou, a ja się tak zaparłem. Nie obejrzałem ani jednego odcinka, tylko przychodziłem i sam służyłem do tej mszy i byłem taki właśnie spełniony, że dzwoniłem, podawałem, cały ten rytuał, wszystko robiłem ja. To było cudowne. Także to był taki pierwszy chyba teatr.
A ruch sceniczny przy ołtarzu opanowałeś prędko?
Ja byłem zawsze bardzo dobry ruchowo. Byłem taki mały, zwinny, sprawny. W szkole teatralnej, pamiętam, mieliśmy gimnastykę artystyczną. Ja zawsze byłem na samej górze, robiliśmy jakieś piramidy, coś tam. Ale wszystkie takie ruchowe rzeczy bardzo, bardzo uwielbiałem i to mi najbardziej, że tak powiem, z nieuchronnie nadciągającą starością przeszkadza. Czyli jak teraz czuję, że gdzieś tam muszę poganiać po tej scenie, coś zrobić ruchowo i już nie jestem tak sprawny, jak byłem kiedyś, no to jestem zły.
No, widziałam cię ostatnio w Trojankach, to masz tam sporo ruchu scenicznego.
No tak, tak, tak. Troszeczkę tam wszyscy chodzimy, latamy, biegamy. Praca z Janem Klatą i z jego współpracownikami jest wspaniała. Tam jest wszystko zorganizowane, tam każdy wie, o co chodzi, mimo że się poszukuje też oczywiście. Także bardzo, bardzo lubię to przedstawienie zresztą.
Ja też.
Tak to jest. Ukochane powiedzenie Ingmara Wilkista, mojego cudownego przyjaciela, tak chyba mogę powiedzieć, dramaturga i reżysera.
Ale nie ma tej chemii między aktorem a reżyserem, to chyba musi być męka.
No okropna. To jest najgorsze chyba, co może być. To jest chyba najgorsze, co może być. To jest właśnie brak, no tak jak to ładnie nazwałaś, chemii między aktorem a reżyserem. Niestety zdarza się to, tak wiesz, zastanawiam się, co mogę powiedzieć, czego nie. Jestem czynny, tak? Jestem czynny. No ale mogę powiedzieć, że to się zdarza i to często wynika z powodów takich, no to nie jest chyba lekceważenie, no tak nie wiem, jak to określić. Ale z drugiej strony muszę też bronić reżyserów, bo często jest tak, przychodzi i mu zlecają, co ma zrobić. Wydawało mi się, że bycie reżyserem to jest bardzo poważna sprawa i że ktoś, kto się na to decyduje, po prostu musi mieć jakieś ilość swoich wymarzonych rzeczy, które chce zrobić i po prostu z tym przychodzi i musi być na tyle dużą osobowością, żeby przekonać po prostu dyrektora, że on chce zrobić właśnie to konkretne przedstawienie, z którym chodzi, które ma przemyślane, o którym marzy. Wielu aktorów zostaje też reżyserami. A ja uknąłem takie powiedzenie, że naturalną drogą aktora jest alkoholizm, a nie reżyseria. Ja dostałem się do szkoły teatralnej w Warszawie w 80 roku, tak. Z Kasią Figurą byłem na roku zresztą, z którą się teraz spotkałem tutaj w teatrze po wielu latach. I mnie w stanie wojennym wyrzucono ze szkoły teatralnej, ale to chyba nie było do końca tak, że to były jakieś sprawy polityczne. To miało oczywiście jakiś tam wpływ, bo wtedy wybuchły strajki, no myśmy się tym zajmowali, ja byłem bardzo zaangażowany w tę działalność. Po roku wyleciałem, to znaczy skreślono mnie z listy studentów, nazywało się to brak predyspozycji do uprawiania zawodu. Było tam chyba 6 czy 7 osób, 7 osobą był Janek Józefowicz, pamiętam, którego Zosia Mrozowska świętej pamięci mnie też zresztą bardzo broniła, udało się obronić Janka, mnie nie. Ta sama osoba, Piotr Cieś tak też rok po mnie, bo Mirek Baka był na przykład rok po mnie, wyrzucił też Mirka Bakę, tak, predyspozycji do uprawiania zawodu. Mirek skończył Wrocław. Przyjechałem tutaj i po prostu zdawałem do studia tutaj aktorskiego. No i tu się dostałem bez problemów. Od razu wszedłem do spektaklu. To byli Szewcy w reżyserii Marcela Kochańczyka. Tu na dużej scenie wchodziłem jako 7 beret, tam w 6 rzędzie stała Joasia Bogacka, cudowna, kochana, wspaniała osoba, z którą się potem bardzo przyjaźniliśmy. Krzyczała, a skąd u cholery ten czerwony blask? I myśmy wchodzili jako klasa robotnicza. Bista, Lech Grzmociński, Florian Staniewski, Adaś Trela. To był mój taki prawdziwy debiut. Pamiętam, że wszyscy koledzy w Warszawie mi wtedy zazdrościli, że ja już jestem na scenie, a oni jeszcze nie mogą. Wtedy nie wolno było występować poza szkołą. Bardzo to przeżyłem oczywiście. To było traumatyczne przeżycie, to wyrzucenie ze szkoły. Wydawało mi się, że świat się cały zawalił. No ale nie zerwałem tak z Warszawą, bo w szkole właśnie poznałem moją przyszłą żonę, czyli Danutę, Dankę. Tam się poznaliśmy. Danka była z Katowic, ja z Gdańska, a spotkaliśmy się w Warszawie. Ja potem przez 3 lata jeszcze dojeżdżałem, albo ona przylatywała do mnie tutaj samolotem. Tak, tak, samolotem się wtedy latało. Pamiętam, jak dziś bilet kosztował 50 zł na legitymację studencką. Nie było żadnego problemu. Po prostu latało się samolotami. A jak skończyłem studium w 1985 roku, chciałem stąd odejść z różnych powodów. Przyleciał Jacek Bącz, obejrzał mnie. Ja już nie pamiętam, jak to było, czy ja o to zabiegałem, czy on tutaj był, czy widział. Po prostu zaproponował mi etat w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Wynajął nam mieszkanie taki mój kolega, który poszedł do więzienia, tak, ale nie był kryminalistą. Nie był kryminalistą, tylko był tak zwanym podziemniakiem. Drukował książki w podziemiu i no, była wielka wtopa, zamknęli go. I on powiedział, no to słuchajcie, jak ja tam siedzę te półtora roku, to macie tutaj to mieszkanie po mojej babci, możecie sobie tam mieszkać. No i tam sobie...
Czyli już wtedy z żoną Danutą.
Z żoną Danutą, tak, tak. I nawet byliśmy już chyba zalegalizowani. I niestety okazało się, że grozi mi wojsko. Czyli takie 2 lata służby wojskowej zza pełnej komuny po ledwo co zniesionym stanie wojennym, w tym takim szarym, pamiętasz ten okres taki 82-89, no to po prostu, że myśmy się wtedy nie podziargali, to chyba tylko jest zasługa młodości. Tak? No więc ja powiedziałem, że absolutnie nie i straszną walkę stoczyłem z tym wojskiem. No za bardzo nie mogę mówić, jak to robiłem, ponieważ mogłoby to być wykorzystane przeciwko mnie. Albo osoby, które mi dopomogły. No była duża walka taka, nazwijmy to lekarska, tak. No ale to miało swoją cenę oczywiście, bo ja nie mogłem w niektóre rzeczy wchodzić, w niektóre spektakle, ponieważ no, toczyłem tę walkę, nazwijmy ją umownie. Danka, bardzo ambitna osoba, jak wiesz, po tej warszawskiej wiedzy o teatrze, bardzo elitarnym kierunku, który kończyło parę osób na każdym roku, nie mogła po prostu pracy dostać w tym Wrocławiu. Mieliśmy małe dziecko, a tu w Gdańsku stało mieszkanie po moim bracie, który prysnął do Kanady dla dobra rodziny. Wracam tutaj do Gdańska, przyszedłem do Staszka Michalskiego, zapytałem go, czy mnie przyjmie. Tak, ale tam w pierwszym sezonie czy dwóch nic mi za bardzo nie da do grania, bo po prostu ma młodych ludzi i coś. No i ja wcale się tak tym nie zmartwiłem wtedy, ponieważ moją prawdziwą pasją taką i tym, co naprawdę robię w życiu dobrze, jak wiesz, są nagrania głosowe, czyli pracuję jako lektor, uwielbiam tę pracę i miałem czas wtedy na po prostu zarabianie pieniędzy, bo to jeszcze też się wiązało z tym, że w tamtych czasach, tych szalonych latach 90. były bardzo dobre pieniądze. W teatrze nigdy się nie zarabiało i do tej pory nie zarabia się najlepiej, a tu po prostu mogłem godnie sobie zarabiać, robiąc to, co naprawdę, naprawdę lubię. Chcesz słuchać, to ci mogę opowiedzieć, bo to było bardzo fajne. Znalazłem ogłoszenie w prasie, że wideo Rondo Gdańsk, już tam Gdynia, poszukuje lektorów. Ja tam pojechałem. To była fantastyczna robota. Nagrałem tam chyba z 1500 filmów. Nawet to zapisywałem kiedyś, tak? Taki fabularny, taka klasa B, C. To w ogóle jest w tej chwili kultowe. Jakieś są kluby, gdzieś mnie tam zapraszają. Te filmy były okropne. To było straszne. Powstała wtedy sieć takich wypożyczalni kaset wideo. Rodził się kapitalizm. Oni tutaj mieli takie 10 czy 15 jakichś takich samochodów półciężarowych. Te samochody to rozwoziły. Całymi dniami tam przesiadywałem, nagrywałem. Były takie U-matiki się nazywały, czyli takie duże magnetowidy z wejściem na ścieżkę dźwiękową. W nodze miałem pedał, który zamykał dźwięk albo otwierał ten dźwięk. Tutaj był mikrofon. Robiłem wszystko sam. No, słuchałem tego tekstu, tylko nie tłumaczyłem. Byli tłumacze. Pamiętam, że walka była ogromna, ponieważ jak no, każdy, kto w tej branży robi, wie, że tłumaczenie no, to jest dopiero pierwszy etap. Potem tekst musi być opracowany, prawda? Bo lektor nie jest w stanie powiedzieć wszystkiego, co mówią na filmie. No i trzeba było uczyć tłumaczy, że zamiast, nie wiem, czy mogę panią prosić do tańca, można powiedzieć, zatańczymy. I najbardziej kochałem tak zwane filmy akcji. Na szybkich obrotach, czyli takim bardzo szybkim przewijaniu, byłem w stanie wychwycić, kiedy jest dźwięk. Padnij, zostaw, bierz go, albo coś. No to były przeważnie jakieś takie filmy o karatekach albo innych. Ja po prostu byłem w stanie nagrać swój taki 1,5-godzinny film w 30 minut na przykład. Po prostu przewijałem od dialogu do dialogu. Oni tylko czekali, jak ja kończyłem. To ta kaseta szła do takiego magnetowidu matki. Na ścianie stało, nie pamiętam, no, z 200 albo 300 takich magnetowidów, odtwarzaczy właściwie, nie magnetowidów, tylko odtwarzaczy Toshiba, pamiętam do dzisiaj. I oni to jak bułeczki w piekarni sobie wrzucali te kasety, to z tej jednej taśmy, bo to musiało być, nie mogło być w szybkim tempie, tylko musiało tyle czasu, ile trwa film, było nagrywane. Jak to się kończyło, to wychodziło. Była taka ekipa, która przyklejała nalepki. To było pakowane w jakieś paczki, szło do tych samochodów. Oni się rozjeżdżali na wszystkie strony Polski, do tych młodych wilków, młodego kapitalizmu. Pamiętam, jak dziś, że zarabiałem wtedy na kwartał małego Fiata. To były bardzo duże pieniądze. No i oczywiście krety, no głupi jak aktor, znasz takie powiedzenie. Wydawało mi się, że tak będzie zawsze, że to tak świat będzie wyglądał, więc nic nie inwestowałem, nie odkładałem. Po prostu żyliśmy, jak się żyło. No to tak. Skończyło się to wszystko pewnego dnia, kiedy na posesję wleciał granat zaczepny F1. Tak, to były takie czasy. Nie wiem, o co chodziło, jakieś porachunki, jakieś dziwne sprawy. Na szczęście nikomu nic się nie stało, no ale ta działalność nagle się zakończyła. Tak, skończyła się z dnia na dzień. Inflacja pożerała wszystko w tempie po prostu gigantycznym. Po tam dwóch czy trzech miesiącach, jak to się skończyło, no to musiałem wrócić do smarowania chleba margaryną, ale to była nauczka dla mnie na całe życie. Jak cię kocha elektronika, to jest wszystko okej. I w moim wypadku, mojego głosu, coś takiego, widzisz, nawet się zająknąłem, a ja się bardzo długo jąkałem, muszę ci powiedzieć, że jeszcze w szkole teatralnej, tak, na pierwszym roku się jeszcze jąkałem. Spadłem kiedyś ze schodów z kotem. Schodziłem ze schodów z kotem na rękach i się po prostu przewróciłem i spadłem z iluś tam schodów. I tak przestraszyłem. Podobno, tak mi mówiła mama, że to był taki moment, że od tego momentu ja się zacząłem jąkać. I bardzo często to jeszcze... Kot w porządku, no kot zawsze na cztery, nie?
I nie jąkał się.
Nie, nie jąkał się, nie. Potem niestety dramat był straszny, bo go znalazłem, otruł się jakąś taką trutką na szczury, czy coś takiego. Bo koty wtedy chodziły wolne, no koty, otwierałem drzwi, kot sobie wychodził z drugiego piętra. Tak, no dokładnie, dokładnie.
Teraz nie chodzą.
Mieszkałem na ulicy Batorego i było takie wielkie podwórko i myśmy całe wakacje spędzali, to się nazywało nieobozowa akcja letnia, tam niewidzialna ręka, te rzeczy. Takiego mieliśmy sąsiada, pana Kamę, który był harcmistrzem i on to organizował i myśmy tam po prostu jako chłopcy, dziewczyn nie było chyba, tak, tylko byli chłopcy, całe lato mieszkaliśmy w tych namiotach. Po prostu rodzice z góry widzieli nas i zresztą i tak wychodzili jakieś tam 6-7 rano do pracy, dostawaliśmy klucz na szyję, no wszyscy to znamy, ale całe wakacje spędzaliśmy właśnie w tych namiotach, chodząc potem, zdobywając jakieś sprawności, wykonując jakieś tam dobre uczynki, mieliśmy te takie książeczki, wygrywaliśmy coś, no to w ogóle super, super sprawa.
Mimo, że
to
nie było... oglądałeś Winnetu, bo służyłeś
tak.
Dobrze.
No właśnie. Była taka historia z takim słynnym syntezatorem mowy Iwona. Kultowa rzecz. Śmieszne mam sytuacje w teatrze czasami, jak przychodzą jacyś nowi realizatorzy i nagle się dowiadują, że ten słynny głos Jacek z tej słynnej Iwony to jestem ja, no to po prostu robią sobie ze mną zdjęcia.
Pisio madafaka, twój stary nie ma ptaka, hehehue. Taki żarcik, a teraz szybciej, bo mnie tajfun ciśnie. Cześć i czołem, nazywam się Bożydar. Mama mnie tak nazwała, bo bardzo lubi hot dogi.
Historia tego była taka, że poproszono mnie, czy bym się nie zgodził, nagrać takiego syntezatora mowy dla osób niedowidzących albo niewidzących. No to po prostu chodziło o to, żeby oni sobie w komputerze słyszeli te komunikaty i na tej podstawie mogli sobie operować. Ja to nagrałem po jakimś chyba roku, czy tam po dwóch latach. No nagle po prostu zacząłem słyszeć w każdym miejscu, o każdej porze dnia ten mój głos. Zaczęło się jakieś szaleństwo internetowe, wszystkie te przeróbki, te wszystkie, a weź tam, bip, weź to, polityków kłócących się, jakieś takie tysiące filmików, memów głosowych i różnych innych. Nawet doczekałem się takiego mema na demotywatorach. Jest moje zdjęcie i ktoś napisał z błędem ortograficznym niestety, Jacek Labijak, facet, który przeklnął na Facebooku więcej razy niż ty w swoim życiu.
Nie wiem. Śmietana. Nie wiem z czego ha, bo ta śmietana jest z mleka kotnika afrykańskiego. Dobra Mietek, teraz idź przeczyść mój kibel.
I mimo to, że tam było kilka głosów męskich, ten Jacek tak się przyjął, no zrobił się tak zwany kultowy, także wkroczyłem do popkultury, bo ktoś mi ostatnio właśnie tam przysłał jakiś taki występ kabaretowy w Opolu jakiegoś pana, który chciałbym tam poznać, tego faceta z Iwony, no wszystkie te przeróbki, różne dziwne rzeczy. Miałem traumatyczne przeżycia, jak nie wiem, rano dzwonił telefon i odbierałem telefon i słyszałem samego siebie, który mi tam coś namawiał, żebym głosował na jakąś partię polityczną, co trochę mnie wściekało, bo potem jak już się zorientowałem, o co to chodzi, no to oczywiście były negocjacje. Wydawało mi się, że to mnie zabije. To znaczy, że jak ktoś będzie wiedział, że tym głosem jestem ja, to po prostu będzie mnie kojarzył. Na scenie, nie wiem, przyjdzie do teatru i wiedząc, że to jestem ja, powie, o kurczę, to tam nie ten aktor, tylko to jest ten Iwona. Ale to tak nie działało, jak się okazało. Nawet reżyser Dwicza Pokojski, który reżyserował u nas tutaj kiedyś przedstawienie, kiedy przyjdą podpalić dom, to się nie zdziw Pawła Demirskiego. W jakimś tam momencie, nie wiem, byłem w Toruniu, nocowałem u niego, wtedy mieszkał jeszcze w Toruniu, nocowałem u niego w domu i on wyciągnął laptopa, mówi, zobacz, jaki mam fajny, mówi, gadżet, jakie mam urządzenie, zobacz, mówi, tak i tego mi tutaj opowiada. No i tam ta Iwona mówi mu te komunikaty, tego i ja nagle mówię, słuchaj, a słyszysz, że to jestem ja. Takie zapadło długie milczenie. Nie no, co ty? Ja mówię, no posłuchaj. Ja pierniczę, Jezus Maria, faktycznie. No i tak to właśnie działa, że dopóki ktoś nie wie, że to jesteś ty, to po prostu tego za bardzo nie kojarzy. To jednak jest maszyna, ona nie przeczyta wiersza, ona nie zinterpretuje, mimo to, że już jest bardzo dobrze doskonalone, to jest jednak cały czas tak zwany martwy głos, a nawet często ja czerpałem z tego korzyści, bo okazywało się, że jakieś instytucje, które sobie zainstalowały Iwonę jako gadacza, nazwijmy to, potem zgłaszały się do mnie, żeby na przykład moim głosem nagrać życzenia, już takie coś cieplejsze, coś, co wymaga zinterpretowania, albo coś, co personalnie będzie się zwracało do klienta, żeby go zachęcić, ale już takim ciepłym, miłym tam głosem. No to ja wtedy mogłem dyktować swoje warunki jakieś finansowe. Głos w teatrze jest bardzo ważny, jak zresztą wiesz, jest wiele pretensji w tej chwili, tak? O głos, dykcja, o dykcję, o to, że się młodych aktorów nie słyszy.
No, że grają z mikroportami.
Tak. No, zrobiło się jakaś taka moda. Mam do tego taki stosunek ambiwalentny. No, teatr dzięki temu istnieje przez tyle wieków, że właśnie ciągle się zmieniał, że poszukiwał czegoś nowego. Ja się nie boję w teatrze nowości. Myślę, że mikroport jest jednym z takich elementów. Często świeże sceny, które są oddawane, mają kłopot z akustyką i tutaj mikroporty bardzo pomagają. Gra się w różnych przestrzeniach. Wychodzi się z tak zwanej sceny pudełkowej. Widownia siedzi często na scenie. No, fajne jest oczywiście takie granie prawdziwe, tak? Czyli operowaniem głosem bez żadnych wspomagaczy. No ale no, tak to jest, że powrócę do powiedzenia tak, wilkista. Tak. Tak to jest.
A film?
Prawda o serialach jest taka, że no, przynajmniej tak się w tej chwili zrobiło, że no, nie bardzo chcą aktorów spoza Warszawy. Telewizja Gdańska realizowała Lokatorów i ten drugi serial Sąsiadów. Grałem tam cykliczne role, bo to było na miejscu. W Warszawie jest w tej chwili około 1000 w ogóle aktorów nie będących na etacie, czekających tylko na jakąś okazję. Tak? Czyli są na tych wszystkich castingach, zabiegają o wszystkie role serialowe. Będąc poza Warszawą, bardzo ciężko jest uczestniczyć w tym takim życiu filmowym, no chyba, że jest się, że tak powiem, uznanym aktorem, tak jak Dorota tutaj u nas, Kolak, czy Mirek Baka. No, oni są marką sami w sobie i po prostu, zresztą bardzo się cieszę, bo Mirek od początku, ale bardzo się cieszę z tego sukcesu Doroty. Jej się to po prostu należało. Wspaniała osoba. To jest właśnie cudowne w tym zawodzie, że każda premiera jest inna. Do każdej premiery trzeba się inaczej przygotować emocjonalnie, mentalnie. To jest coś takiego dziwnego, to jest bardzo charakterystyczne w teatrze, że nawet w teatrze, jak się jest zespołem, mówi się, że jest się zespołem, to zawsze przy jakiejś produkcji tworzy się jeszcze taki podzespół. Tworzy się jakaś taka grupka, która sobie tam w tym świecie żyje, coś sobie buduje, tworzy, do czego inni nie mają dostępu. To jest bardzo takie charakterystyczne, że jak się przez pewien czas nie gra, nie jest się w próbach do żadnego spektaklu, to jak się przychodzi do bufetu i tam są te grupy takie rozgrzane, to po prostu właściwie mimo, że się świetnie znamy, to czujesz się strasznie obco. No bo nie jesteś w tym świecie, nie uczestniczysz w tym. Nie w tym ostatnim czasie, ale kiedyś tak było, że jak różne tutaj były okresy w teatrze, że jak ja miałem tak kupę tej roboty takiej głosowej i tak wiesz, tak ci powiem w tajemnicy, żeby nikt nie słyszał i naprawdę jak jakaś była okazja na fajną pracę dającą taką szansę na zarobienie jakichś pieniędzy, zdarzyło mi się parę razy, że byłem szczęśliwy, że mnie nie ma na tej tablicy, że nie jestem w jakimś spektaklu, bo będę mógł tam to robić. No ale nie oszukujmy się. Krótko mówiąc, aktor lubi być obsadzony i oczywiście lubi, jak się dobrze o nim pisze, tak jak ma dobre recenzje. To jest normalne ludzkie, no to są normalne zachowania. No ale upada, jak wiesz, krytyka teatralna, coraz mniej gazet drukuje recenzje. Taka była umowa, że Danka nigdy nie zajmuje się miejscem, w którym ja pracuję. I nawet teraz, jako redaktorka chyba najlepszego portalu o teatrze, czyli e-teatru, też nie zajmuje się informacjami tutaj z naszego miasta, bo tak nam się wydawało, że to będzie etyczne. Z drugiej strony, no, osobiście nie mam takich wątpliwości, ponieważ, że jeżeli nie zrobiłeś dobrej roli, to żeby napisać o tobie coś dobrego. No, zrobiłeś coś dobrego, no to piszę o tobie. No to są takie jakieś podstawowe rzeczy. Mam trochę kłopot z tym moim aktorstwem, bo ja mam, że tak powiem, dość dużą świadomość, co bardzo przeszkadza w tym zawodzie. Po prostu mam takie warunki, jakie mam warunki. Ja jestem dość niski, drobny. Mam po prostu bardzo szczególne, charakterystyczne warunki. Ja jestem aktorem raczej drugoplanowym, tak? Ważnym, bo w teatrze to jest ważne. Oczywiście zagrałem parę dużych, super ról, ale głównie moja działalność teatralna to są po prostu role drugoplanowe, epizody. Ja to staram się robić oczywiście jak najlepiej potrafię. Gdańsk jest cudownym miejscem do mieszkania pod warunkiem, że się ma jakąś fajną pracę. Myślę, że praca w teatrze jest fajną pracą.
W zaciszu garderoby w Teatrze Wybrzeże rozmawiałam z aktorem Jackiem Labijakiem. Audycję zrealizował Tomek Cybula. Wykorzystaliśmy fragmenty muzyki skomponowanej przez Ola Walickiego do spektakli Ingmara Wilkista.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2018.